Przeczytajmy fragment z drugiego rozdziału Księgi Izajasza, wersety od pierwszego do piątego. Słowo, tak, Izajasza, drugi rozdział, wersety od pierwszego do piątego. Słowo, które otrzymał Izajasz, syn Amosa, na temat Judy i Jerozolimy. Gdy nadejdą dni ostateczne, góra ze świątynią Pana będzie posadowiona na szczycie gór, będzie wzniesiona ponad pagórki i popłyną do niej wszystkie narody. Liczne ludy wyruszą, mówiąc: chodźmy, wstąpmy na górę Pana, idźmy do domu Boga Jakuba, niech nas naucza swoich dróg, byśmy chodzili Jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Pana z Jerozolimy. Będzie on rozsądzał między narodami, rozstrzygał sprawy rozlicznych ludów i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Nie podniesie już naród miecza na inny naród i nie będą się już uczyć sztuk wojennych. Domu Jakuba, dalej chodźmy w świetle Pana. Zwykle na kazaniu skupiam się na wersecie, na fragmencie, który przeczytałem, czy był czytany. Natomiast dzisiaj jest to, ten fragment jest, on się pojawi, ale jest pretekstem raczej. Nie tekstem bazowym, ale jest pretekstem do tego, żeby mówić o tym, jak wojna wskazuje na istnienie Boga. Bo być może to nie jest oczywiste dzisiaj dla wielu ludzi, ale myślę, że to jest temat, który jest potrzebny, żeby poruszyć, jak wojna wskazuje na istnienie Boga. Więc to jest, jak mówię, pretekst tylko, ten fragment, ale on się jeszcze w końcówce pojawi. Więc to, co dzieje się na Ukrainie, nie jest jakimś fenomenem w skali świata, w skali historii ludzkości, można powiedzieć. Nie jest czymś wyjątkowym. Oczywiście jest to ogromna tragedia, żeby zaznaczyć, ale nie jest to pierwsza wojna, jaka dotyka ludzkość, jaka się pojawiła na tym świecie. To nam przypomina, że żyjemy w świecie, gdzie panują wojny, gdzie ludzie walczą ze sobą. Ale w pewnym sensie ta wojna jest trochę inna dla nas, Polaków. Dlaczego? Bo odbywa się tuż za naszą wschodnią granicą. Wcześniej te wojny były gdzieś tam. Oczywiście była druga wojna światowa, która miała też miejsce u nas, tak? Ale to już ileś dziesiąt lat wstecz. Natomiast przez ten okres nie było w pobliżu naszych granic żadnej wojny. Poza tam jakimiś drobnymi wydarzeniami, gdzie czołgi jechały do Pragi czy czegoś w tym rodzaju. Więc można powiedzieć, że to, czego doświadczamy w związku z tym, wyrywa nas ze strefy komfortu, naszej wygody. Można powodować jakieś lęki, obawy, przerażenie. I w takich sytuacjach zaczynamy zadawać różne pytania, które wcześniej się nie pojawiały, bo czuliśmy się bezpieczni, czuliśmy się pewni, a nagle to zostało nam odebrane i zaczynamy zadawać różne pytania i bardzo często zastanawiamy się nad tym, czy Bóg istnieje. I niestety bardzo często ludzie dochodzą do wniosku, że nie, jest wojna, widzimy różne tragedie ludzi. Więc wniosek jest taki, że Bóg nie istnieje, bo gdyby istniał, to nie dopuściłby do tego, żeby to się wydarzyło, żeby taka tragedia miała miejsce. I dwa tygodnie temu zobaczyliśmy na przykładzie psalmisty, autora psalmu 73, do czego prowadzi takie odrzucenie istnienia Boga w związku z różnymi wątpliwościami, które nas dotykają. Zobaczyliśmy, że stwierdzenie, że Boga nie ma, w zasadzie nic tak naprawdę nie rozwiązuje. Nic pozytywnego nie wnosi do naszego życia, jeżeli zmagamy się z różnymi wątpliwościami, ponieważ dalej mamy pytania, które potrzebują odpowiedzi, a dalej zmagamy się z różnymi wątpliwościami, dalej zmagamy się z bólem i cierpieniem. I jeżeli się odcinamy od Boga, czy też wykluczamy Boga z naszego życia, to tym samym wykluczamy możliwość Jego pomocy dla nas. Tego doświadczył psalmista w swoim życiu. On się o mało co nie potknął, widząc różne rzeczy, które no, powodowały w jego życiu wątpliwości. Jeżeli odcinamy się od Boga, to musimy z tymi rzeczami borykać się sami. Musimy sami z nimi walczyć, czy też przechodzić te rzeczy. I to pogłębia nasz ból. To pogłębia nasze cierpienie. Ponieważ no, nic tak chyba nie boli, jak przechodzenie przez cierpienie samemu. To pogłębia po prostu ból. A pogłębia, ponieważ odcinamy się od Boga, który może przynieść nam pocieszenie, tak jak przyniósł pocieszenie temu psalmiście. Czyli takie stwierdzenie no, po prostu niczego nie wyjaśnia, nie daje żadnej odpowiedzi, niczego nie zmienia. I wręcz może po prostu tylko pogorszyć jakość naszego życia. Ale dzisiaj chciałbym no, pójść krok dalej i w prosty sposób pokazać, no, że wojna dostarcza nam pewnych poważnych argumentów wskazujących na istnienie Boga. Oczywiście jest to subiektywne. Tak? Ja mówię poważne, ale dla kogoś może to wcale nie być poważne, więc jest to subiektywne. W każdym razie dostarcza nam argumentów na istnienie Boga. I poprzez no Boga, mam na myśli Boga, który jest przedstawiony w Piśmie Świętym, który się objawi nam poprzez swoje słowo, poprzez swojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa. W związku z tym, no jak powiedziałem, to będzie trochę inne kazanie, filozoficzno, może apologetyczne, ale na końcu wrócimy do słowa. Więc chciałem od pierwszego pytania zacząć. No jak postrzegamy wojnę? Gdybym zapytał tutaj nas wszystkich, jak postrzegasz wojnę, no to prawdopodobnie wszyscy by powiedzieli zgodnie, że no, jest to ogromne zło. Tak? Jest to tragedia. Gdybyśmy wzięli człowieka, który nie doświadczył czegoś, czego żył na bezludnej wyspie, nigdy nie doświadczył wojny, prawda, nie słyszał o wojnie i byśmy takiego człowieka znaleźli i pokazalibyśmy mu różne zdjęcia z II wojny światowej, z Oświęcimia, z Hiroshimy, z Nagasaki, gdzie spadły bomby atomowe. Gdybyśmy pokazali mu zdjęcia z Ukrainy na przykład teraz, to jak myślicie, jaka byłaby jego reakcja na te obrazy? Taka jak nasza, generalnie. Ten człowiek, jestem przekonany, że zareagowałby tak samo na te obrazy. Że stwierdziłby, że wojna to ogromne zło. Patrząc na te rzeczy, które tam zostały uwiecznione, to jest to ogromne zło. A dlaczego jest to ogromne zło? Ponieważ na wojnie ogromną krzywdę cierpią no, zwykli ludzie, niewinni ludzie. To nie jest tak, że walczą wyłącznie żołnierze. A jak żołnierze, no to niech się tam biją, prawda? Do tego są. Ale nie, tak nie jest. Zwykle na wojnie cierpią zwykli, niewinni ludzie, cywile. Na wojnie bardzo często granice wszelkiej przyzwoitości są przekraczane. Nie będę tutaj podawać przykładów, bo nie ma sensu. Każdy myślę, że wie, o co chodzi, że zna przykłady. Czegoś takiego, sam Holokaust po prostu jest jednym wielkim dowodem, że granice są przekraczane. Więc każdy z nas wydaje się być zgodny co do tego, że wojna, jaka by nie była, jest ogromnym złem. Wojna, jaka by nie była, czy to w rodzinie, czy to pomiędzy małżonkami, czy pomiędzy krajami, zawsze pociąga za sobą ofiary, zniszczenie, rany, cierpienie. Dlatego wojna jest ogromnym złem. Więc niezależnie, jaka by ta wojna nie była, zawsze jest ogromnym złem. Więc tak postrzegamy wojnę, wszyscy. Ale powstaje pytanie, skąd wiemy, że coś jest złe? Mówimy, że wojna jest ogromnym złem, że to jest zło, ale skąd wiemy, że coś jest złe albo że coś jest dobre? Widzimy, jak straszne są skutki wojny i stwierdzamy właśnie, że wojna jest złem. Ale skąd wiemy, że to jest złe? Jeśli nie ma Boga, jeśli Bóg nie istnieje, to skąd wiemy, że coś jest dobre lub złe? Jak możemy to wiedzieć? Ludzie zakładający, że Bóg nie istnieje, mówią, że ten moralny kompas człowieka, to możliwość rozróżniania dobra i zła, jest produktem ewolucji. Czyli ewolucja dała człowiekowi, czy ewolucja wyposażyła człowieka właśnie w taki moralny kompas. I upraszczając to myślenie, ono mówi tak, człowiek na potrzeby przetrwania, ponieważ teoria ewolucji mówi, że ten, który jest silniejszy, no, jest walka o przetrwanie generalnie, więc ten, który jest lepiej przystosowany, przetrwa, więc trzeba się lepiej przystosować. Więc człowiek na potrzeby przetrwania wykształcił w sobie moralność, poczucie dobra i zła. I w dużym uproszczeniu można to przedstawić w następujący sposób. Nasi przodkowie czuli w jakiś sposób, nikt tego nie wyjaśni jak, że poświęcając się dla innych, zwiększają szansę na swoje przetrwanie. Tak? Czyli że czuli, że poświęcając się dla innych, dla dobra innych, dla obcych ludzi, zwiększają swoją szansę na przetrwanie. I dlatego my dzisiaj postępujemy tak, a nie inaczej. I nasi przodkowie w genach przekazali nam moralność. Więc przekładając to na dzisiejszą sytuację, możemy z Ukrainą, z uciekinierami z Ukrainy, możemy powiedzieć, że no jako Polacy ruszyliśmy im z pomocą, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę, że to zwiększy nasze szanse na przetrwanie. Rezygnujemy z naszych zasobów, z pieniędzy, z ubrań, z wygód, z dostępu do lekarzy, no bo więcej ludzi przyjedzie, to dostęp do nich będzie ograniczony, będą dłuższe kolejki w urzędach, wszystko się, prawda, wydłuży, więc my rezygnujemy z tego wszystkiego. Narażamy się też na ryzyko odwetu ze strony Rosji za pomoc tym uchodźcom. Wszystko robimy to po to, żeby zapewnić sobie przetrwanie. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie takie wyjaśnienie no nie jest logiczne, nie ma kompletnie sensu. No bo jak osłabiając siebie, rezygnując ze swoich zasobów i dóbr na korzyść innego, obcego człowieka, mielibyśmy zwiększyć swoje szanse na przetrwanie. Silny zbiera dla siebie, żeby zwiększyć swoje szanse na przetrwanie generalnie. Więc to według mnie to jest nielogiczne, to się po prostu nie trzyma kupy. Tak, przetrwanie jest sprawą nadrzędną. W związku z tym wszystko, co służy przetrwaniu, staje się konieczne, staje się dopuszczalne. A to znaczy, że w świecie ewolucji nie ma miejsca na moralność, na dobro i zło. I widzimy to doskonale w świecie zwierząt. Lew jest głodny, więc lew zabija. Lew chce dominować, więc lew walczy. A nawet i zabija. Nie możemy powiedzieć, że lew robi coś źle. On po prostu robi wszystko dla swojego przetrwania, dla przekazania swoich genów dalej. Jego instynkt go tak ukształtował, jego instynkt go tak kieruje. Dla lwa wszystko jest dopuszczalne, konieczne. Nie ma dobrego i złego. I w świecie właśnie zwierząt nie ma moralności. Więc dlaczego akurat człowiek miałby wykształcić moralność, a zwierzęta nie? Ponadto trzeba powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak gen moralności w człowieku. Gen, w którym zapisana by była, jak to powiedzieć, moralność człowieka, która go odróżnia od zwierząt. To nie jest sprawa genów. Dlaczego? No bo gdyby to była kwestia genów, to takiego Hitlera, Stalina czy innych im podobnych ludzi nie moglibyśmy w żaden sposób osądzić, ponieważ są jacy są. Natura ich takimi stworzyła. Więc nie mogą odpowiadać za to, że natura ich w taki sposób ukształtowała. Dała im takie, a nie inne geny. Nikt przecież nie będzie oskarżał genów, bo się nie da. Nikt nie będzie sądził geny, nikt nie będzie skazywał czy karał geny. Tak się nie da. Więc nie ma czegoś takiego jak gen moralności, który został przekazany. Ponadto, jeżeli chcemy być konsekwentni, to jak według teorii ewolucji powinniśmy zareagować na to, co zrobiła Rosja w stosunku do Ukrainy? Jeśli chcemy być konsekwentnymi naturalistami, ateistami, to musimy powiedzieć, że w zasadzie nic takiego się nie wydarzyło. To jest normalne. Słabszy przegrywa, silniejszy wygrywa. Prawo dżungli, prawda? Więc nie możemy powiedzieć, że coś niewłaściwego się wydarzyło. Po prostu tak jest, taki mamy świat. A to, że bombardują mieszkania, czy bloki, osiedla, czy zwykłych ludzi, czy szpitale, przedszkola, szkoły, to taki mamy klimat, można by było powiedzieć. To jest wszystko normalne. Nie powinniśmy się oburzać na to cierpienie, czy na te szkody. Nie jest to ani dobre, ani złe. Po prostu taka jest kolej rzeczy. Silniejszy może więcej. Więc oczywiście nie takie myślenie, mam nadzieję, że nas nie przekonuje, że jednak jesteśmy oburzeni tym, widząc takie obrazy. Tak? Dlatego też tysiące tych wolontariuszy w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju pomagają tym wszystkim, którzy uciekają z Ukrainy. Dlaczego? Nie dla własnego przetrwania. Gdybym tak powiedział do jakiegoś wolontariusza, to dobrze by było, gdyby mnie tylko wyśmiał. Ci ludzie pomagają, ponieważ odczuwają pewien imperatyw moralny, nakaz moralny, który nie pozwala im stać z boku i się przyglądać, kiedy widzą cierpienie bliźnich. Oni pomagają, ponieważ tak trzeba. Ponieważ jest to słuszne, ponieważ jest to dobre, ponieważ tego wymaga chwila. Natomiast niepomaganie w tej sytuacji jest czymś złym, czymś, co należy potępić. Dlatego na przykład, nie wiem jak was, ale mnie osobiście, postępowanie Zachodu czy Chin, które stoją i się patrzą, jak te bomby spadają, to jest czymś oburzającym. Mając możliwości, mając środki, i nie powstrzymać tego zła, to jest to oburzające. Więc nie jest to obojętne. Nie mogę powiedzieć, że to jest, nic się nie stało. Nie, złe rzeczy się dzieją. Z jakiegoś powodu nie można jakby przejść obok tego. Zatem trzeba powiedzieć, że teoria ewolucji nie daje nam wyjaśnienia, dlaczego coś uważamy za obiektywnie dobre lub za obiektywnie złe. Teoria ewolucji nie wyjaśnia w żaden sposób, dlaczego wojna jest ogromnym złem. I generalnie ten jest tak zwany argument moralny za istnieniem Boga. I ateiści, czy ludzie naturaliści, którzy materialiści, którzy odrzucają istnienie Boga, czy jakiejkolwiek duchowości, to trzymają się od tego argumentu z daleka. Nie mają żadnego argumentu na wyjaśnienie, dlaczego człowiek jest istotą moralną, dlaczego pewne rzeczy obiektywnie są dobre, a pewne rzeczy obiektywnie są złe. Więc jak to wyjaśnić? Że człowiek potrafi rozróżnić pomiędzy dobrem i złem. Czy ma jakieś takie poczucie dobra i zła? C.S. Lewis, autor opowieści z Narni, nie zawsze był chrześcijaninem, był ateistą. I Lewis napisał coś takiego. Jako ateista, mój argument przeciwko Bogu był taki, że wszechświat wydawał się taki okrutny i niesprawiedliwy. Ale skąd miałem tę ideę sprawiedliwości i niesprawiedliwości? Człowiek nie nazywa linii krzywą, jeśli nie ma jakiejś idei linii prostej. Z czym porównywałem ten wszechświat, kiedy nazwałem go niesprawiedliwym? Jeśli określamy coś jako ogromne zło, to musimy mieć jakąś ideę dobra. Jeśli uważamy coś za niesprawiedliwość, to musimy kierować się jakąś ideą sprawiedliwości. Jeśli coś określamy jako brzydkie, to musimy się kierować jakąś ideą piękna. A skąd takie idee pochodzą? Skąd człowiek ma takie idee? Skąd? Tim Keller, taki amerykański pastor, w swojej książce skierowanej do sceptyków opisał taką sytuację ze swojego kościoła, napisał o kobiecie ze swojego kościoła, która była nauczycielką w szkole państwowej, w szkole publicznej. I ta kobieta powiedziała mu o jej frustracji związanej z charakterem programu szkolnego. Tak, program szkolny oczywiście w założeniach jest naturalistyczny, czyli odrzucający istnienie Boga, jakiegokolwiek generalnie. Więc ta kobieta była sfrustrowana tym charakterem tego programu, którego musiała nauczać dzieci, ponieważ nakazano jej nauczać wartości moralnych, takich jak sprawiedliwość, prawdomówność czy bezinteresowność. Ale musiała to robić w taki sposób, tak nauczać, żeby nie odwoływać się do religii czy filozofii. I z początku wydawało się to sensowne, ale bardzo szybko okazało się to być bardzo niepraktyczne. Skutek był taki, że nigdy nie mogła w ogóle udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi, kiedy uczniowie pytali ją, ale dlaczego? Dlaczego mamy być sprawiedliwi? Dlaczego mamy być prawdomówni? Dlaczego mamy być bezinteresowni? Jakakolwiek odpowiedź, której by chciała udzielić, zahaczała o zakazany teren religii czy filozofii. Jeśli odpowiedziała na przykład, że pewne rzeczy są właściwe, aby je robić, a inne są złe, to zaraz pojawiało się pytanie, a kto o tym decyduje? Więc skutek był taki, że na wszelkie tego typu pytania przestała udzielać odpowiedzi. Nie da się odpowiedzieć na te pytania, wyłączając to Boga, czy religię, czy filozofię. Więc to właśnie nie da się moralności wytłumaczyć w oderwaniu od Boga. Moralność jest bardzo mocno powiązana z Bogiem. A jeśli oderwiemy moralność od Boga, to już nie ma moralności. To już są tylko nasze prywatne opinie. Jeden lubi lody truskawkowe, drugi lody waniliowe. Jeden lubi pomagać, drugi lubi mordować. Są to tylko nasze prywatne opinie. I ta nauczycielka nie mogła uargumentować bez odniesienia do Boga, dlaczego należy być prawdomównym czy bezinteresownym. A jeśli nie mogła tego zrobić, to w odczuciu tych dzieci przedstawiała swoją własną opinię, swoje własne zdanie. A dlaczego jej zdanie miało być ważniejsze od zdania kogoś innego, kto na przykład mówi, że nie warto być prawdomównym, sprawiedliwym czy bezinteresownym. Więc ten problem, to już kilkaset lat temu dostrzeżono i na przykład wyraził to Fiodor Dostojewski w Braciach Karamazow. I tam jest napisane, bez Boga oraz przyszłego życia, czyli bez Boga oraz wieczności, wszystko jest dozwolone. Można robić wszystko. Co to znaczy? To nie znaczy, że ateiści są mniej dobrzy czy mniej moralni niż ludzie wierzący. Nie o to tutaj chodzi. Raczej chodzi tutaj o to, że bez Boga nie ma tego moralnego obowiązku, nie ma tej powinności moralnej, obiektywnej. I w związku z tym wszystko staje się dozwolone. Nie ma różnicy, czy jesteś, jak to powiedzieć, matką Teresą, pomagającą w Indiach, czy jesteś Hitlerem. To nie ma znaczenia. Ponieważ wszystko jest dopuszczalne, wszystko można. Więc żeby mówić o tym, że coś jest dobre lub złe, potrzebujemy jakiegoś źródła poza nami samymi, które by nam mówiło, co jest dobre, a co jest złe. Potrzebujemy Boga, który by nam powiedział, to jest dobre, a to jest złe. Albo który by potwierdził nasze myśli, że coś jest dobre lub coś jest złe. Dlatego ten nasz impuls, ten nasz imperatyw moralny, ten nakaz pomocy na przykład, może nie nakaz, ale obowiązek pomocy, impuls do pomocy możemy wyjaśnić wyłącznie w kategoriach czy w kontekście Boga. Nasza wewnętrzna intuicja prowadzi nas w kierunku Boga, który byłby dla nas moralnym autorytetem, który byłby źródłem naszej moralności. Istnienie wartości moralnych możemy wyjaśnić wyłącznie w kontekście istnienia istoty najwyższej. Natomiast bez tej najwyższej istoty nie ma czegoś takiego jak moralność. I to nas prowadzi do moralnego argumentu przemawiającego za istnieniem Boga. Są różne wersje tego argumentu, ale najprostsza wersja jest następująca. Jeśli istnieją obiektywnie wiążące moralne powinności, wtedy Bóg istnieje. Punkt drugi. Istnieją obiektywnie wiążące moralne powinności. I wniosek, dlatego Bóg istnieje. Czasami ludzie mówią, że nie ma czegoś takiego jak obiektywna moralność. Obiektywnie wiążąca moralność. Kiedy czytałem taką historię, kobietę zapytano z zachodu, kobietę zapytano, co sądzi o tych atakach terrorystycznych na dwie wieże w Nowym Jorku. No i oczywiście no, uważa, że to było bardzo złe, ale mówi, ale z perspektywy tego terrorysty to było bardzo dobre. No to albo coś jest złe, albo coś jest albo dobre, bo nie może być w tym samym czasie i dobre, i złe. To nie jest logiczne. Jeżeli coś jest. Oczywiście z perspektywy tamtych ludzi oni są nauczani, że jeżeli wysadzą się czy dokonają aktu terroru na tak zwanych chrześcijanach, to jest coś dobrego, ale gdyby te samoloty wleciały w ich wieżowce, to na pewno nie przyjęliby tego z radością jako coś dobrego, tylko by to potępili. Tak? Byłoby dla nich to złe. Więc ta reakcja pokazuje, że jest coś takiego jak obiektywne dobro, obiektywne zło, czy też obiektywnie wiążące moralne powinności. Gwałt, niezależnie od czasu, miejsca, okoliczności, zawsze będzie czymś złym. Zawsze. Pomaganie innym zawsze będzie dobre. Ucieczka z pola walki, tchórzostwo, będziemy zawsze negatywnie na to patrzeć. Odwaga, poświęcenie, będziemy zawsze pozytywnie na to patrzeć. Są obiektywnie wiążące moralne powinności. Tak, w związku z tym Bóg istnieje. Wojna pokazuje, że są rzeczy, które zdecydowanie potępiamy. I są rzeczy, które zdecydowanie chwalimy. Przez wojnę widzimy zarówno zło, jak i dobro. I to pokazuje, że jako ludzie kierujemy się moralnymi wartościami. Mamy moralność. Odczuwamy moralny imperatyw do niesienia pomocy. I nie jest to produktem ewolucji. W związku z tym jedynym, rozsądnym wyjaśnieniem jest to, że musi to pochodzić od Boga. A żeby pochodził od Boga, to taki Bóg musi istnieć. Czy taki Bóg istnieje, który byłby moralnym Bogiem, który byłby moralnym autorytetem i źródłem moralności dla człowieka? Otóż wierzymy, że tak. Tak mówię, wierzymy, ale też i mamy argumenty, które za tym przemawiają. To jest jeden z argumentów, który pokazałem, jest jednym z wielu. I jak powiedziałem, dla jednych jest to dosyć mocny argument, dla innych będzie to, powiedzą to, żaden argument. Ale jeżeli zbierzemy do tego worka wspólnego inne argumenty, a tych jest sporo, Alvin Plantinga, taki chrześcijański filozof, stwierdził, że ma więcej niż dwa tuziny. Czyli ponad 24 różne argumenty na istnienie Boga. Więc tych argumentów jest dużo. Jeżeli one się zbierze się je do kupy, to stają się bardzo mocnym dowodem na to, że Bóg istnieje. I wierzymy, tak? I myślimy, analizujemy i dochodzimy do wniosku, czy doszliśmy do wniosku, że Bóg istnieje. znaczy to Pan Bóg nam pomógł, no mniejsza z tym. Czy istnieje Bóg, który jest źródłem moralności? Wierzymy, że tak. Jest to Bóg, który objawił się nam poprzez swoje słowo, którym jest Biblia, Pismo Święte, który objawił nam się poprzez swoje dzieła, poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Ten Bóg Biblii jest takim Bogiem. I tutaj mam kilka fragmentów, które chciałem przeczytać z Pisma Świętego. Jeśli więc chodzi o pokarmy, które złożono w ofierze, wiemy, że poza jednym nie ma we wszechświecie żadnego bóstwa, ani żadnego Boga. I chociaż są tak zwani bogowie w niebie czy na ziemi, a jest takich bogów i panów rzeczywiście wielu, to jednak dla nas jest tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego pochodzi wszystko i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego stało się wszystko i przez którego my istniejemy. Więc o co chodzi? Oczywiście są ludzie, którzy wierzą w różne bóstwa. Tak? Są monoteiści, są politeiści, są, ludzie wierzą w różne bóstwa, ale dla nas istnieje tylko jeden Bóg. Ojciec, Syn i Duch Święty. Co ja chciałem powiedzieć? Jeżeli byśmy przyjrzeli się tym różnym problemom, z którymi się borykamy jako ludzie i próbowali szukać odpowiedzi i byśmy porównali te wszystkie systemy religijne, oczywiście to co powiem, to też jest subiektywne, no to okazuje się, że najlepiej odpowiada na te różne problemy właśnie ten Bóg judeochrześcijański, Bóg Biblii. Dlaczego? Ponieważ bóstwa pogańskie mają różne słabości. Na przykład, nie wiem, czy znacie bóstwa grecko-rzymskie. Z jednej strony były to potężne bóstwa, ale z drugiej strony były obarczone różnymi wadami ludzkimi. Więc nikt nie chciał mieć takiego Boga kapryśnego, zdeprawowanego. Natomiast jeśli chodzi o kwestie, znaczy religię wschodu, tam się zaciera kwestia dobra i zła. Tam nie ma takiego pojęcia, rozróżnienia. W związku z tym to bóstwo, tak, bo wszystko jest bóstwem, jakoś nie pomaga rozwiązać te egzystencjalne problemy. Dlatego Bóg judeochrześcijański jest najbardziej odpowiedni, czy też odpowiada w najlepszy sposób na te różne zmagania czy bolączki nasze jako ludzi. Bóg Biblii jest, musimy pamiętać tak, że Bóg Biblii jest Bogiem moralnym. On definiuje, co jest dobre, a co złe, i rozlicza swoje stworzenie z tego, jak postępują. List do Rzymian. A może lekceważysz ogrom Bożej dobroci? Tak? Bóg jest dobry. Powściągliwości i cierpliwości, nieświadom, że Jego dobroć zachęca cię do upamiętania, bo przecież stosownie do swego uporu i nieskruszonego serca ściągasz na siebie coraz większy gniew. Dosięgnie cię on w dniu gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odpłaci każdemu stosownie do jego czynów. Ci, którzy przez wytrwałość w dobrym czynie dążą do chwały, czci i nieśmiertelności, otrzymają życie wieczne. Tych natomiast, którzy w imię własnego zysku odmawiają posłuszeństwa prawdzie, a oddają się niesprawiedliwości, czeka gniew i wzburzenie. Ucisk i udręka dotknie duszy każdego człowieka popełniającego zło, najpierw Żyda, potem Greka. Natomiast chwała, cześć i pokój czeka każdą osobę czyniącą dobro, najpierw Żyda, a potem również Greka. Gdyż Bóg wszystkich ludzi traktuje jednakowo. Moralny Bóg rozróżnia pomiędzy dobrem i złem, wyznacza standardy tego, co jest dobre, co jest sprawiedliwe. Tak? Więc Bóg jest Bogiem moralnym i rozlicza w sposób sprawiedliwy. I ten Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo i na swój obraz. Więc jeżeli Bóg jest Bogiem, który rozróżnia, to w jakim stopniu człowiek też będzie rozróżniał dobro i zło? Jest to wpisane, nie powiem, że w DNA, ale w istotę człowieka. List do Rzymian znowu. Bo gdy poganie, nie mający prawa z natury, czynią to, co prawo nakazuje, to sami, choć prawa nie mają, stanowią je dla siebie. Dowodzą też, że czyn zgodny z prawem Bożym pochodzi z tego, co mają wypisane w swych sercach. Poświadcza to ich sumienie oraz myśli, które wzajemnie się oskarżają lub biorą w obronę. Tak, to za chwilę. Więc nasze sumienie wskazuje, nasze myśli, które wzajemnie się oskarżają lub biorą w obronę, to pokazuje, że to jest to wypisane na naszych sercach. Bóg stworzył nas z takim moralnym kompasem. I ten Bóg jest Bogiem, który nienawidzi wojen i który uważa je za ogromne zło. I ten Bóg, dzięki Bogu, tak, ostatecznie te wojny zakończy. To jest wspaniała nowina. Bóg ostatecznie te wojny zakończy. I to wracamy do Izajasza. Gdy nadejdą dni ostateczne, góra ze świątynią Pana będzie posadowiona na szczycie gór, będzie wzniesiona ponad pagórki i popłyną do niej wszystkie narody. Liczne ludy wyruszą, mówiąc, chodźmy, wstąpmy na górę Pana, idźmy do domu Boga, Jakuba, niech nas naucza swoich dróg, byśmy chodzili Jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Pana z Jerozolimy. Będzie on rozsądzał między narodami, rozstrzygał sprawy rozlicznych ludów i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Nie podniesie już naród miecza na inny naród i nie będą się już uczyć sztuk wojennych. Domu Jakuba, dalej, chodźmy w świetle Pana. Wiecie, gdzie znajduje się ten napis? I przekują swoje miecze na lemiesza, swoje włócznie na sierpy? W Nowym Jorku, przed budynkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. W zasadzie jest tam to samo, jest napis i jest rzeźba, która stoi przed tym budynkiem, która to odzwierciedla. Jest tam człowiek, który próbuje przekuć na miecz, na lemiesz. Tyle, że ta Organizacja Narodów Zjednoczonych oczywiście widzimy, jak raz po raz zawodzi. Tak, idee powstania były jak najbardziej słuszne, jak najbardziej były dobre, szczytne, ale widzimy, że ona, Organizacja Narodów Zjednoczonych, nie zakończy wojny na tym świecie. Nie ma takiego wpływu. Nie ma tam tej pierwszej części wspomnianej. Będzie on rozsądzał między narodami. Chrystus, którego posłał Bóg, jest tym, w którym wypełnia się ta obietnica, który wypełni tę obietnicę i on zakończy wszelką wojnę. I będzie taki czas, kiedy już nie będzie wojen. Nie będzie grzechu, nie będzie zła. Chrystus przychodzi po to, żeby czynić pokój i żeby ten pokój dać. Więc ten Bóg nie tylko istnieje, ale też ten Bóg chce, abyśmy Go poznali i mieli z Nim relację, która będzie trwać przez całą wieczność. A na tym polega życie wieczne, mówi Jan, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś. Jezusa Chrystusa. Więc ta nasza tęsknota do tego, żeby żyć w świecie, gdzie nie ma wojen, ona znajduje swoje wypełnienie wyłącznie w Chrystusie. Jako ludzie nie jesteśmy w stanie zakończyć wojen. Natomiast Chrystus, czy Bóg przez swojego Syna Jezusa Chrystusa jest w stanie zakończyć wojny. I ten Bóg zachęca nas, wzywa do tego, żebyśmy mieli z Nim relację, żebyśmy przyszli do domu Jakuba generalnie, przyszliśmy do Jego domu i uczyli się od Niego, tak? Bo od Niego wychodzi prawo, od Niego wychodzi sprawiedliwość, od Niego wychodzi pokój. Amen.